jest dekalog 6. Chyba najpełniejszą konstrukcją, w której znajdujemy chrystologię spoistą, skonstruowaną przez Krzysztofa Kieślowskiego. Oto twoje bohaterów, chłopak, nastolatek, zakochany Tomasz Tomek, zakochany w sąsiadce, którą podgląda. Imię kobiety poznamy dopiero na 5 minut przed zakończeniem godzinnego filmu Magdalena. Odnajdujemy tu znowu nie w postbiblijny, ale przez Biblię zapożyczony z kultury obraz Marii Magdaleny jako kobiety cudzołożnej. Swoją drogą twórcy filmowi tutaj, jeżeli mają Marię Magdalenę, to używają sobie w bardzo zdecydowany sposób. I nagle ta Maria Magdalena staje się nie tylko kobietą cudzołożną, ale także uczennicą, także kobietą nawróconą, także tą, która poszukuje, ona w pewnym momencie po samobójczej próbie Tomka, po jego Golgocie, który nie wyświetlę, bo jest bardzo ciemny obraz, więc nie ma sensu nawet chyba pokazywać tego obrazu, po jego samobójczej próbie uwierzyła, że istnieje coś takiego jak Bóg. Tak Maria Magdalena po świcie dnia zmartwychwstania idzie do pustego grobu, płacząc, szukając Jezusa. Tak szamotaninę Magdy, Magdaleny, Marii Magdaleny dostrzegamy u Kieślowskiego w jego dekalogu 6. To jest znacznie bardziej jeszcze rozbudowane w wersji fabularnej, wydłużonej dla potrzeb kina, czyli w krótkim filmie o miłości, gdzie Tomek jest utożsamiony z Chrystusem. Maria Magdalena próbuje go dotknąć jego zabandażowanych ran. Nagle pojawia się dłoń gospodyni, która wstrzymuje nowinę tamte. A więc zmartwychwstanie, którego dotknąć fizycznie nie da. Wreszcie dekalog 8. I tu fragment filmu chciałbym mimo wszystko poprosił o chwilowe ściemnienie obrazu na ekranie.
Co pani mówi swoim studentom? Jak żyć? Ja im nie mówię. Jestem z nimi po to, żeby sami do tego doszli. Do czego? Do dobra. Ona jest. Myślę, że istnieje w każdym człowieku. Sytuacja wzwala dobro albo zło. Ten wieczór nie wyzwolił we mnie dobra. A kto to oceni? Ten, który jest każdym z nas. Nie czytałam w pani pracach o Bogu. Ja nie chodzę do kościoła. Nie używam słowa Bóg. Ale możemy nie wątpić, nie używając słów.
Zatrzymam ten obraz, wystarczy mi się do fragmentu. O czym mówi dekalog 8? To jest historia, która rozbiła się w dwóch planach. Najpierw II wojna światowa, 5-letnia dziewczynka przyprowadzona do...
Człowiek jest wolny. Może wybierać.
Pięcioletnia dziewczynka przeprowadzona w 1942 roku do chrześcijańskiego domu, aby dostać fałszywe świadectwo chrztu. To fałszywe świadectwo jest odmówione pod pretekstem, nie wolno dawać fałszywego świadectwa. W sensie dosłownie. To żydowskie dziecko rozpoczyna pękanie po Warszawie. Udaje się uratować, wyjeżdża do Stanów Zjednoczonych i po latach wraca. Widzimy dwie kobiety. A starsza uczy na Uniwersytecie Etyki. A młodsza, która uratowała Żydówka. Starsza jest przekonana, że skazała dziecko żydowskie na pewną śmierć. Ta młoda żyje w poczuciu, że została skazana, dlatego że odrzucona wprost z powodu Boga. Ale paradoksalnie w tej scenie, która następuje w nocy w mieszkaniu pani profesor, dochodzi do spotkania, do wzajemnego zrozumienia i wyjaśnienia sobie dawnych motywów, motywów przecież niejasnych i skomplikowanych. Żydowskie dziecko, które staje wobec gniewu niesprawiedliwego władcy, czy tego obrazu nie znamy z Księgi Wyjścia. Dzieci żydowskie wskazywane przez chłopców żydowskich, a naprawdę przez Faraona. Czy podobnego obrazu nie znamy z Ewangelii według świętego Mateusza, Herod, który nakazuje zabić żydowskie dzieci, w tym Jezusa. Spotyka się zatem Stary i Nowy Testament. Spotyka się Stary i Nowy Testament w tej rozmowie, bo przecież ten, który jest w każdym z nas, zawiera podwójne imię Boga. To imię Boga wyrażone w tetragramie, które znamy z Księgi Wyjścia. I to imię, które stanowi objawienie Nowego Testamentu, wyjaśnienie Józefowi w śnie, Emanuel, ten, który jest Bogiem z nami. Zatem Pismo Święte, zatem Biblia, zatem Ewangelia Cieślowskiego, która jest z całą pewnością obecna.